Z nami jest pierwszy gość, Kacper Kita, miesięcznik Nowy Ład. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Obiecałem dzisiaj w Apuniu Net dużo podróży i podróżować oczywiście będziemy, ale jeden przystanek na początek dość niespodziewany, także dla pana redaktora, przystanek w Londynie, w muzeum i dwójka pań aktywistek, która oblała sławny obraz Van Gogha z zupą pomidorową, zdaje się, albo fasolową. To wszystko państwo nie zgadną w proteście przeciwko wydobywaniu ropy naftowej. Panie redaktorze, jako że opisujemy Nowy Ład, to opiszmy to wydarzenie, jak ono się wpisuje w tenże ład nasz najnowszy.
No to jest bardzo przykre, bo po prostu widzimy takich młodych ludzi, którzy z komfortu, w którym dorastali, pustki aksjologicznej, w których dorastali, zachowują się, pozjadali wszystkie rozumy, zachowują się zupełnie barbarzyński, niszcząc, demonstracyjnie wybierając obraz, który jest powszechnie uznawany za klasykę, za coś wartościowego, za coś cennego dla europejskiej cywilizacji. No ale to są ludzie, którzy jakby, dla których te kody kulturowe nic nie znaczą, tak? To są ludzie, dla których 2000 lat europejskiej cywilizacji to są 2000 lat wyzysku, to są 2000 lat prześladowania grup mniejszościowych, to są rzeczy dla nich bezwartościowe.
Ale co im zrobiły słoneczniki Van Gogha, na litość boską?
Ja też nie wiem,
zastanawiam się na gorąco. Chyba, że im się olej skojarzył tym dwóm młodym paniom, skojarzył się z olejem słonecznikowym, a olej im się skojarzył z ropą naftową, bo staram się jakikolwiek logiczny ciąg wydarzeń wysnuć, ale idzie mi to, powiem szczerze, trudno.
Nie ma logiki, ponieważ, panie redaktorze, no niestety ludzie nie są istotami w pełni racjonalnymi. No, ludzie czasem zachowują się irracjonalnie, kiedy tutaj ta pycha pójdzie za mocno. Każdemu nam to grozi, ale tutaj no niestety poszło to wyjątkowo daleko. Jest to po prostu takie klasyczne, niestety, to wydarzenie. No, znamy to z rewolucji kulturalnej, która była czy w Chinach, czy tutaj jej pokłosia widzieliśmy również w Europie czy na Zachodzie. Takie no akty, które mają być jakąś demonstracją buntu, pogardy, a w rzeczywistości są po prostu żenujące, no są po prostu żałosne. No nie ma tutaj żadnej pozytywnej treści, jest tylko po prostu taki no niedojrzałe dwie młode kobiety, które no po prostu zachowują się w sposób karygodny i powinny być za to surowo ukarane, no bo cóż, no to są, to jeżeli nie będziemy przekazywać najbardziej elementarnych treści i wartości, zgodnie z którymi ludzie żyli przez tysiące lat, no to będziemy mieli takich właśnie zaczadzonych swoim przekonaniem o swojej moralnej wyższości tłuków, no.
Ale może ta pani ma rację. Jedna z tych pań, 21-letnia, już po oblaniu obrazu Van Gogha z puszki tą zupą pomidorową krzyczała: czy sztuka jest więcej warta niż życie? Więcej niż jedzenie? Więcej niż sprawiedliwość? Czy bardziej dbacie o tą sztukę niż o naszą przyszłość? Tak deklamowała młoda aktywistka. Jak to się teraz znowu zresztą mówi, bo już kiedyś aktywiści też byli w modzie. Teraz to wróciło.
To jest też trochę kwestia pewnej relatywizacji sztuki. No, mieliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat bardzo wiele. Był słynny artysta Manzoni, który swoją kupę zamknął w puszce i przedstawił jako dzieło sztuki. Mieliśmy różne performance polegające na oddawaniu moczu, na krucyfiks i tym podobne rzeczy. No i to też jest kwestia tego, że ci ludzie nie rozumieją, czym jest sztuka, ponieważ dla nich wszystko jest relatywne, dla nich nie ma żadnych obiektywnych norm. Ani dobro, ani prawda, ani piękno, to są dla nich wszystko konstrukty. No a tutaj widzimy klasyczne po prostu niezrozumienie tego, że to nie jest tak, że tego rodzaju akt, cokolwiek przyniesie ich sprawie. To jest jakby najgłupszy sposób, w jaki można działać, bo to dla każdego normalnego człowieka reakcja jest negatywna, no ale tego rodzaju aktywiści tak właśnie działają, no i na przykład tam blokują ludziom drogi, żeby nie mogli dojechać do pracy i mieli problemy, w inny sposób utrudniają życie codzienne i mają poczucie, że w ten sposób zwrócą uwagę na te swoje fanaberie. No, nawet jeżeli mieliby rację, to robią to w najgłupszy możliwy sposób.
To jeszcze, panie redaktorze, płynnie przejdźmy od tego ekscesu incydentu w British Museum. Nie wiem, jakie są straty, czy te słoneczniki były chronione. Jakiś czas temu była podobna, dość pełna sytuacja z Monalizą. To akurat w Paryżu, w Luwrze, o ile dobrze pamiętam, tam się to arcydzieło znajduje, ale ono jest zabezpieczone szybami specjalnymi, więc tam nie było mowy o uszkodzeniu obrazu. Tutaj nie wiem, jak do końca było. Wydaje się, że jednak tam była jakaś ochrona, więc tam obraz nie uległ jakiemuś poważnej destrukcji, aczkolwiek zastrzegam, że tego nie wiem, nigdzie dokładnych informacji nie znalazłem. Może jest nie tak dobrze, jak mi się wydaje po takim obejrzeniu zdjęć czy nagrań z tego performance'u, chciałoby się nazwać. Ale to my płynnie przyjdźmy do wydarzeń już bardziej stricte politycznych. Francja ma kłopoty z paliwem, nie tylko przez wojnę, ale może przede wszystkim przez strajk związkowców z firm paliwowych, którzy chcą podwyżek, ale ten strajk jest na tyle dokuczliwy, że w Paryżu długie kolejki do stacji benzynowych, a nawet walki o to, kto się dopcha do dystrybutora z paliwem. Jak to wygląda, jaka jest sytuacja w Paryżu aktualnie?
No w tej chwili we Francji, z tego co widziałem dzisiaj, 29% szacuje się stacji nie jest w stanie sprzedawać paliwa. Wczoraj było to 30 kilka procent, więc jest to cały czas koło niecałej 1/3. Natomiast widzieliśmy, że dwa ze związków zawodowych podpisały wstępne porozumienie z jedną z firm, z Total Energy. Natomiast jeden z innych związków CGT chce dalej kontynuować strajk. Strajk jest też na razie zakończony na terenie ExxonMobil. Natomiast no, to są dopiero wstępne porozumienia i te strajki mogą lada chwila wrócić. Jesteśmy
strajki jeszcze daleko. Wydawałoby się rzecz zwyczajna, ale chyba reakcja społeczeństwa francuskiego, bo nie wiem, czy o narodzie francuskim można jeszcze mówić, społeczeństwa francuskiego chyba już taka zwyczajna nie była.
Wie pan, mi się wydaje, że społeczeństwo jest jednocześnie sfrustrowane, ale też przyzwyczajone do tego. No to nie jest taki pierwszy strajk, który utrudnia tym ludziom życie. No, kilka tygodni temu mieliśmy strajk kontrolerów lotniczych na przykład. Tego rodzaju ekscesy są niestety we Francji dość częste. No i też związki zawodowe mają silną pozycję w tym kraju. Trzeba o tym pamiętać, że związki zawodowe od wielu dziesiątek lat w mniej lub bardziej słuszny sposób, czy w mniej lub bardziej słusznych sprawach dopominają się w ten właśnie sposób o swoje żądania. No ale jest to niewątpliwie kłopotliwe dla rządu, no bo zbliża się zima, kryzys energetyczny będzie również odczuwalny z powodu wojny, a tutaj jeszcze ci związkowcy. No ale póki co nie miało to jakichś wielkich reperkusji politycznych.
Wydaje się chyba, że nawet rząd co nieco zyskuje, jak się patrzy na rozkład sondaży z poparciem. Większość Francuzów popiera taką twardą, można powiedzieć nawet neoliberalną postawę rządu czy administracji Manuela Macrona.
Wie pan, neoliberalną to dużo powiedziane. No, ci związkowcy to często są naprawdę radykałowie. No, nie trudno znaleźć tam flagi z sierpem i młotem u niektórych. Więc tutaj myślę, że dla Macrona to jest rzeczywiście...
Ale w Polsce pewnie byłby dialog. W Polsce zastanawiam się rozwiązać. Tam oczywiście polskie związki są pewnie mniej roszczeniowe niż te we Francji. No ale tutaj postawa była taka trochę przypominająca postawę Margaret Thatcher, więc to wiem, że w naszym aktualnym języku polityki podejście liberalne raczej się źle kojarzy, no ale może się dobrze kojarzyć niektórym.
To prawda, no tutaj też zależy od sytuacji. W tej sytuacji niewątpliwie związkowcy, no tak trochę tak jak te aktywistki, no są dokuczliwi po prostu dla zwykłych ludzi, tak? No jeżeli człowiek nie jest w stanie zatankować swojego samochodu, którym jeździ codziennie do pracy albo odwozi dziecko do szkoły, no to jest to w oczywisty sposób, albo wręcz pracuje jako kierowca czy dostawca, no to jest oczywiste, że jest to dla niego bardzo uciążliwe. I myślę, że tak, to w takich sytuacjach rząd może zyskać trochę poparcie, no ale na razie nie zyskał na tyle, żeby mógł Macron myśleć o tym, co jest cały czas jego największym zmartwieniem, czyli braku większości w parlamencie, w obu izbach, ale przede wszystkim w Zgromadzeniu Narodowym. Jeżeli na jakimś etapie poparcie dla Macrona by wystarczająco wzrosło, żeby to miało sens, no to on może w każdej chwili rozwiązać zgromadzenie i zarządzić nowe wybory, no ale na razie jeszcze jest na to za szybko i za daleko, no ale jeżeli taki kryzys by się ciągnął i jeżeli obywatele nie obwinialiby za kryzys prezydenta tylko, czy rządu, tylko właśnie jakichś związkowców, czy kogoś innego, kto by do tego kryzysu doprowadził, no to wtedy Macron mógłby to wykorzystać.
To teraz przejdźmy do innego państwa romańskiego. Włochy, wczoraj otwarcie obydwu izb, jak rozumiem, parlamentu włoskiego. Jak ten początek tego nowego, no istotnie zmienionego włoskiego parlamentu wyglądał?
Ciekawie, ponieważ na początku mieliśmy Senat i tutaj mieliśmy dwie ciekawe sprawy. Po pierwsze mieliśmy taką symbolikę tego, że panią marszałek Senatu, mówiąc, czy marszałek senior, mówiąc polską analogią, była pani 91-letnia pani senator, która jest znana z tego, że jest ofiarą deportacji jeszcze z 1943 roku do Oświęcimia, gdzie zginął jej ojciec i ona później opowiadała o swoich doświadczeniach jako mała dziewczynka, bo ponieważ jest to Włoszka pochodzenia żydowskiego, no i ona jest senatorem dożywotnim nominowanym przez prezydenta, no i w otwierającym przemówieniu przestrzegała trochę przed nawrotem faszyzmu. Mówiła o, prawda, setnej rocznicy Marszu na Rzym, która przypada za kilkanaście dni, przypada w tym miesiącu, się składa, że właśnie w tym miesiącu będzie wkrótce zaprzysiężony nowy rząd Giorgi Meloni, rząd tworzony przez braci Włochów, partię, która, no, jeżeli sięgniemy bardzo przeszłość, te 70 par lat, no to i przejdziemy dwie zmiany Schuldu, no to tam znajdziemy właśnie wśród założycieli byłych faszystów. No dzisiaj jest to oczywiście partia całkowicie znormalizowana, która nie pierwszy raz bierze udział w rządzie, chociaż pierwszy raz będzie mu przewodzić. No ale właśnie przedstawiciel tej partii, senator Ignacio La Russa, został wybrany przewodniczącym Senatu. Został wybrany też w takich zabawnych okolicznościach, ponieważ partia Berlusconiego w zdecydowanej większości senatorowie Berlusconiego go nie poparli demonstracyjnie, żeby pokazać swoją niezależność.
Tylko chodzi o niezależność, bo już mówiono, że Berlusconi ty chyba miał ochotę, żeby zostać, mówiąc naszą terminologią, marszałkiem Senatu.
Tak, to prawda, ale nie został. Jak widać, Meloni wzięła to stanowisko dla swojego polityka i co więcej, Meloni również nie chciała zaspokoić potrzeb Berlusconiego czy żądań Berlusconiego, jeśli chodzi o nominacje ministerialne, to znaczy tych Berlusconi chciał więcej ministerstw i chciał między innymi o taki kaprys typowy dla Berlusconiego, żeby ministrem została pani, która znalazła się w polityce, ponieważ kiedyś organizowała dla Berlusconiego te słynne przyjęcia Bunga Bunga i Berlusconi bardzo chciał, żeby tę panią zrobić ministrem czegoś, najwyraźniej czuje wobec niej jakiś dług wdzięczności, no a się na to nie zgodziła. I w związku z tym Berlusconi takiej manifestacji dokonał, chociaż on sam zagłosował za, ale prawie wszyscy senatorowie nie zagłosowali na La Russę, czyli na kandydata Meloni, na przewodniczącego Senatu. Ale mimo to La Russa został wybrany, ponieważ poparli go nie tylko senatorowie Meloni i Ligi, ale również w tajnym głosowaniu, więc nie wiemy, którzy dokładnie senatorowie opozycji, co było taką dość zabawną wpadką tej centrolewiczowej opozycji, która podziałów wewnątrz nowej koalicji doprowadziła do tego, że La Russa tym przewodniczącym został, a dzisiaj rano z kolei został wybrany przewodniczącym parlamentu Izby Deputowanych Lorenzo Fontana, polityk, wicesekretarz Ligi, czyli zastępca Matteo Salviniego, poparty tym razem zgodnie przez wszystkie trzy partie koalicyjne. No i będziemy przechodzić do konsultacji z klubami parlamentarnymi. Teraz posłowie i senatorowie mają formalnie te kluby sformować i następnie spotykać się z prezydentem, który następnie powierzy misję formowania rządu wybranemu kandydatowi, którym, jak wiemy, będzie...
Właśnie jest tu trochę proceduralnego teatru polityki, tak. No bo wiemy już mniej więcej, czy wiemy prawie na pewno, kto będzie premierem. Giorgia Meloni będzie zgłoszona. Wiemy prawie na pewno, że uzyska większość wotum zaufania parlamentu włoskiego. No ale chyba, nie wiem, może pan to wie, ja nie wiem dokładnie, jaki będzie skład gabinetu. Do mnie tylko doszły pogłoski, że Antonio Tajani, były szef Europarlamentu, będzie istotną postacią gabinetu Giorgi Meloni.
Tak. Tajaniego przewiduje się dość powszechnie na stanowisko ministra spraw zagranicznych. On byłby tutaj o tyle wygodny, że jest takim idealnym pośrednikiem między tym nowym rządem a instytucjami Unii Europejskiej. No bo dla Meloni on jest trochę bardziej do centrum dla instytucji unijnych. On jest trochę za bardzo na prawo, no bo on też nieprzypadkowo tym przewodniczącym był tylko 2,5 roku, ponieważ no jednak Tajani jest jednym z tych takich dinozaurów konserwatystów w europejskich adecji, jest praktykującym katolikiem, ma dość konserwatywne poglądy, no ale z drugiej strony jest politykiem obytym w tym świecie europejskim, bo był wiele lat europosłem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, no i teraz ma właśnie zostać prawdopodobnie ministrem spraw zagranicznych, co ma też być...
To się odczytuje jako sygnał, że Rzym nie będzie chciał iść na udry z Brukselą, albo nie będzie chciał powtórzyć drogi Budapesztu czy nawet Warszawy w relacjach z Komisją Europejską?
Myślę, że będzie to próba wypracowania jakiegoś modus vivendi, no ale zobaczymy jak na tę próbę zareaguje sama Bruksela. Też trzeba pamiętać, że no Włochy w oczywisty sposób będą jakby... Tajani nie będzie prowadził zielonej polityki, no premierem jednak będzie Meloni i tutaj jest jasne, że nie będzie zgody na żadną dalszą centralizację Unii. Natomiast myślę, że zacznie się od próby wypracowania takiego modus vivendi. Zobaczymy, czy komisja będzie... ale Meloni ma sporo konkretnych rządów. Plan odbudowy, nie chce się zgadzać na niektóre propozycje komisji. No jasno deklarowała, że skończył się, że jak to mówiła, skończyła się zabawa, teraz Włochy będą walczyć o swoje narodowe interesy i że Włochy nie będą się we wszystkim już słuchać Berlina i Paryża. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Będzie to na pewno jakaś próba znajdowania kompromisów, tylko no wiemy to z naszego doświadczenia, że ta tutaj dobra wola nie zawsze wystarcza do tych kompromisów. Zobaczymy, jakie będzie podejście komisji, czy oni będą chcieli współpracować z nowym rządem, czy będą raczej dążyli do przeprowadzenia jakiegoś puczu i obalenia go.
To jest pytanie także o to, jak silna czuje się Bruksela oraz jak silne lub jak słabe są Włochy, jedno z 6 państw założycieli wspólnoty węgla i stali, jedno z najsilniejszych w Unii Europejskiej. To będzie ten papierek lakmusowy siły urzędników z Brukseli. Kacper Kita, miesięcznik Nowy Ład, był gościem Radia Wnet i Popołudnia Wnet. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.